Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak. Kiedy usłyszycie nazwisko Edmund Hillary, to zapewne, jeśli choć trochę interesujecie się himalaizmem, to od razu wiecie, o kogo chodzi, czego ten człowiek dokonał. Ale jeśli powiem wam nazwisko Tom Bourdillon, to wydaje mi się, że nikt z was nie będzie wiedział, o kogo chodzi. W dzisiejszym materiale chciałbym przedstawić wam historię pierwszego wejścia na Everest z trochę innej perspektywy, skupiając się bardziej na osobach, bez których sukces ten nie byłby możliwy, a o których praktycznie zapomniano. Narosło wiele mitów na temat tej wyprawy i mam nadzieję, że z pomocą tych kilku książek i kilkunastu artykułów, m.in. z Alpine Journal, uda mi się choć trochę kilka z tych mitów obalić. Powszechna wiedza na temat tej wyprawy ogranicza się raczej do tego, że Edmund Hillary i Tenzing Norgay zdobyli Everest. Trochę inaczej sytuacja wygląda w Wielkiej Brytanii, bo tam główny splendor spłynął na Johna Hunta, czyli kierownika ekspedycji, jak łatwo się domyślić, dlatego że był on Brytyjczykiem, a Norgay i Hillary nie. I tam naprawdę dużo mówi się o tym, że tylko dzięki przywództwu, świetnemu kierownictwu, logistyce i zespołowi, jaki dobrał Hunt, udało się przeprowadzić atak na szczyt i że największą rolę podczas tej wyprawy odegrał właśnie John Hunt i to jego postać była kluczowa do zdobycia szczytu. A jak było naprawdę? No nie wszystko wyglądało tak kolorowo, jak chcieliby to widzieć Brytyjczycy, bo na przykład jeśli chodzi o logistykę, to dużą, a można powiedzieć kluczową rolę odegrał Charlie Wilde, czyli Brytyjczyk, który służył w brygadzie Górków. Górkowie to lud zamieszkujący Nepal, podobnie jak Szerpowie, który też jest innym ludem. No i Szerpowie są znani z tego, że są świetnymi wspinaczami, a Górkowie są znani z tego, że są bardzo odważnymi i dzielnymi żołnierzami, najemnikami. I Charlie Wilde służył w ich brygadzie, dzięki czemu świetnie posługiwał się nepalskim językiem. Praktycznie mówił płynnie po nepalsku. I on w Nepalu znajdował się już w 1952 roku we wrześniu, czyli w trakcie, kiedy jeszcze działała szwajcarska wyprawa, to on już przygotowywał brytyjską wyprawę, odpowiadał za logistykę, dobór szerpów, dlatego ten zespół szerpów był tak mocny, bo po prostu Wilde skrupulatnie wybierał właściwe osoby na te miejsca, a potem troszkę przypisano tą logistykę Johnowi Huntowi. I podobnie wyglądała sprawa, jeśli chodzi o zachodnich wspinaczy, czyli sahibów. Główną rolę odegrał w wyborze tego składu Eric Shipton, czyli kierownik poprzednich wypraw i po prostu oddano kierownictwo Johnowi Huntowi i on przejął praktycznie cały skład, wybrał chyba tylko dwóch wspinaczy sam, George'a Benda i Mike'a Westmacotta chyba, tak mi się wydaje, oni byli młodzi i oni nie odegrali praktycznie żadnej takiej kluczowej roli podczas tej wyprawy. Jeśli chodzi o butlę z tlenem, to też nie wszystko przebiegało tak kolorowo, jak mogłoby się wydawać, bo część butli, która przyleciała z Wielkiej Brytanii do Nepalu, okazało się, że w transporcie się trochę rozszczelniła i na miejscu już były puste po prostu te butle. I dużą rolę odegrali tutaj Szwajcarzy, którzy troszkę pomogli Brytyjczykom. W 1952 roku mieli oni swoją wyprawę i zostawili część sprzętu na miejscu. W Zurychu John Hunt spotkał się z tymi Szwajcarami i wtedy okazało się, że tam też jest trochę butli z tlenem, ale Szwajcarzy, wiedząc, że ich butle nie pasują do aparatów Brytyjczyków, zgłosili się do producenta, który przygotował specjalne takie przełączki czy jakieś zawory, które umożliwiały podłączenie szwajcarskich butli do aparatów brytyjskich. I tu naprawdę sporą rolę, sporą pomoc otrzymali Brytyjczycy od Szwajcarów. I to też taka odwzajemniona pomoc, bo wcześniej Eric Shipton poleciał do Genewy i tam opowiedział Szwajcarom o tym, jak wygląda droga na szczyt od strony południowej. No może nie na szczyt, ale do kotła zachodniego i ściany Lhotse, jak to mniej więcej wygląda. Więc to była taka przysługa, którą Szwajcarzy oddali, tylko że tak naprawdę dostali ją od Erika Shiptona, jemu zabrano tą wyprawę, a oni już swoją przysługę oddali Johnowi Huntowi. Ale troszkę się rozgadałem, żeby z wam trochę zdradzić takich kulisów tej ekspedycji, i przejdźmy już do dzisiejszego materiału. Myślę, że każdy choć trochę interesujący się himalaizmem wie, że pierwszymi zdobywcami Everestu byli Edmund Hillary i Tenzing Norgay, nowozelandzki pszczelarz i Nepalczyk. Niektórzy, widząc taki skład i znając brytyjską mentalność, mogą dojść do wniosku, że skoro ta dwójka została pierwszymi ludźmi na Ewereście, to znaczy, że coś podczas brytyjskiej ekspedycji w 1953 roku poszło zdecydowanie nie według planu. Czy możliwe było, aby pierwszą dwójką, która miała zdobyć szczyt, był właśnie Hillary i Norgay? Wystarczy spojrzeć na historię, komu wcześniej Brytyjczycy podczas swoich ekspedycji dawali szansę na atak na szczyt? Dzisiaj poznacie historię pierwszego zespołu, który miał wejść na szczyt przed Hillarym i Norgayem, którzy znajdowali się dopiero w drugim zespole. A więc kto dostał szansę wejścia na szczyt Everestu? Edward Felix Norton, wyższe sfery oficer Armii Brytyjskiej, absolwent Królewskiej Akademii Wojskowej, który w świat himalaizmu został wprowadzony w domu swojego dziadka Alfreda Wilsa, byłego sędziego Sądu Najwyższego w Anglii i Walii i byłego prezesa Alpine Clubu. Także szycha jakich mało. Howard Somerwell pochodził z zamożnej rodziny z Kendal na północy Anglii, syn właściciela dużej firmy produkującej obuwie, absolwent Cambridge. George Mallory, absolwent historii na Uniwersytecie Cambridge, nauczyciel, dla którego przepustką do wejścia na salony było małżeństwo z Rue Turner, której ojciec był słynnym architektem. George Finch, australijski chemik studiujący w Genewie, bardzo dobry alpinista i błyskotliwy naukowiec, który opracował kurtki puchowe i udoskonalił aparaturę tlenową. Anglików wkurzało, że lepiej mówił po niemiecku niż po angielsku i często miał swoje zdanie i nie ustępował, co doprowadziło ostatecznie do tego, że po pierwszej ekspedycji, w której brał udział, wykluczono go z grona uczestników kolejnych wypraw. Andrew Irwin, 22-latek pochodzący z szanowanej rodziny, studiował na Oksfordzie. Jego ojcem był historyk William Ferguson Irwin i Andrew, zwany Sandym, to jest naprawdę niesamowita postać, równie intrygująca jak sam Mallory. Kiedyś na pewno przygotuję materiał o Andrew, bo to facet po prostu z innej planety. Jako 15-16-latek wysłał do urzędu wojskowego projekt mechanizmu synchronizującego karabiny maszynowe w samolocie. I polegało to na tym, że synchronizowało karabiny maszynowe ze śmigłem tak, aby strzelając przez łopaty nie niszczyć własnego śmigła. Mimo młodego wieku był on genialnym inżynierem, a także świetnym sportowcem osiągającym sukcesy we wioślarstwie. W Oksfordzie zapisał się do klubu wspinaczkowego, a niedługo później wyruszył na Everest. W wieku 22 lat, bez żadnego himalajskiego doświadczenia, został dołączony do zespołu z Georgem Mallorym, jednym z najlepszych alpinistów swoich czasów i co ciekawe, Andrew był w stanie dotrzymać mu kroku. Jak widzimy w tym gronie, wszyscy poza Finchem byli rodowitymi Brytyjczykami, przeważnie z szanowanych, zamożnych rodzin. Ed Hillary i Tenzing Norgay nijak nie wpisywali się w te schematy. Jak doszło więc do tego, że to oni dostali szansę wejścia na szczyt? Dzisiaj prześledzimy tę historię i opowiem Wam o jednym z największych pechowców w historii eksploracji Everestu. Jak wiemy, wejście na najwyższą górę świata z dnia na dzień odmieniło całkowicie życie Hillary'ego, dość skromnego pszczelarza z Nowej Zelandii. Możemy tylko przypuszczać, jak wyglądałoby życie bohatera dzisiejszej historii, którym jest Tom Bourdillon. Kiedy w 1924 roku Andrew Irwin i George Mallory ruszali z Indii Brytyjskich w stronę Tybetu, skąd mieli ruszyć na swoją ostatnią wyprawę na Everest, po drugiej stronie półkuli w Londynie na świat przyszedł człowiek, który niemal 30 lat później miał jako kolejny Brytyjczyk rozpocząć atak na wciąż dziewiczy wierzchołek najwyższej góry świata. Tom Bourdillon, bo o nim mowa, mieszkał w bogatej dzielnicy Kensington w Londynie. Pochodził z zasłużonej brytyjskiej rodziny, jego dziadek Francis William Bourdillon był poetą i tłumaczem, a jego ojciec Robert był uznanym naukowcem zajmującym się chemią i medycyną. Był także jednym z członków założycieli słynnego Oxford University Mountaineering Club w 1909 roku, do którego, co ciekawe, należał m.in. Andrew Irwin. Patrząc na osiągnięcia ojca, można pomyśleć, że Tom był skazany zarówno na karierę naukową, jak i alpinistyczną. Dokładnie tak potoczyło się jego życie. Z tą różnicą, że Tom zamiast chemii studiował fizykę na Oxfordzie. Odziedziczył także pasję do wspinaczki, szkoląc się w klubie alpinistycznym założonym przez ojca. I Tom został prezesem tego klubu w wieku zaledwie 26 lat i był już wtedy czołowym brytyjskim alpinistą. Kiedy na starym kontynencie popularna była wspinaczka hakowa, tak zwana hakówka, to na Wyspach Brytyjskich nawet na początku lat 50. nie była ona rozpowszechniona i dopiero częste wyjazdy w Alpy Toma trochę to zmieniły, bo zaczął on szkolić brytyjskich alpinistów w tej technice i posługiwania się sprzętem. Sam również zajął się produkcją sprzętu wspinaczkowego. Hakówka od wspinaczki klasycznej różni się tym, że dopuszcza wykorzystywanie sprzętu nie tylko do asekuracji, ale także do pokonywania trudności, czyli możemy zakładać jakieś stopnie czy drabinki w miejscach, gdzie trudno o chwyty i możemy wspinać się wtedy z ich pomocą. A wspinaczka klasyczna charakteryzuje się tym, że wspinamy się za pomocą używania rąk i nóg i nie możemy używać żadnego sprzętu do pomocy. To taka definicja oczywiście w dużym skrócie. Tom Bourdillon przez swoich partnerów określany był jako niezwykle pogodny człowiek z radosnym uśmiechem na twarzy. Był także świetnym partnerem dla mniej doświadczonych studentów, dla których był pomocny i cierpliwy. Mimo że z zawodu był fizykiem, był człowiekiem szerokich horyzontów. Złoty okres brytyjskiego himalaizmu rozpoczął się w latach 50. od sukcesów takich himalaistów jak Joe Brown, Don Willans czy trochę później Chris Bonington. Jednak to właśnie Tom kilka lat wcześniej stworzył podwaliny dla rozwoju brytyjskich alpinistów. Był on osobą przykładającą wielką wagę do szkolenia i zdobywania umiejętności. Kiedy Tom wyruszał na Everest, miał już dwójkę dzieci i żonę Jennifer. Wszystkie przedwojenne wyprawy na Everest ze względu na zamknięte przez Nepal granice odbywały się od tybetańskiej strony. Jednak ta sytuacja zmieniła się tuż po wojnie. Tybet zaczął coraz bardziej obawiać się ataku ze strony Chin i zdecydował się zamknąć swoje granice również dla himalaistów. Z kolei zupełnie inaczej sytuacja wyglądała w Nepalu. Rządzący tym krajem również obawiali się komunistów, więc postanowili otworzyć się na relacje polityczne z Zachodem. To doprowadziło do negocjacji i możliwości rekonesansu Everestu od południowej nepalskiej strony. Pierwsze informacje o tej drodze dostarczył himalaista Bill Tillman, który w 1950 roku dotarł aż do lodowca Khumbu, a po wejściu na Kalapatar wykonał pierwsze historyczne zdjęcie ukazujące drogę, którą kilka lat później himalaiści dotrą na wierzchołek najwyższej góry świata. Jeszcze przed Billem Tillmanem istniały jakieś zdjęcia tego rejonu z samolotów brytyjskich RAF, i już wtedy pojawiały się głosy, że być może południowa strona to jest odpowiedni kierunek, aby spróbować wejść na Everest. Entuzjastą podboju słynnej Chomolungmy był lekarz Michael Ward, który analizował fotografie wykonane na południu od najwyższej góry świata i próbował on przekonać Królewskie Towarzystwo Geograficzne, aby zwróciło się z prośbą do nepalskiego rządu o pozwolenie na rekonesans lodowca Khumbu i drogi na Everest od południa. Mimo wsparcia jego idei przez szkockiego alpinistę Williama Murraya, komitet nie był zwolennikiem tego pomysłu, postanowił w końcu ulec, zgodzić się i wystąpić o taką prośbę, chociaż według niektórych licząc na to, że rząd Nepalu odmówi i po prostu członkowie komitetu będą mieli Warda z głowy i już nie będzie ich męczył. Ku ich zaskoczeniu pozwolenie na rekonesans w 1951 roku zostało wydane. Z wielką radością tą informację przyjął Michael Ward i od razu rozpoczął poszukiwanie uczestników. Natychmiast pomyślał o Tomie Bourdillonie. Wyprawa składała się jeszcze z trzeciego uczestnika, Billa Murraya. Jednak szybko okazało się, że problemem są finanse, bo nie mogli oni znaleźć sponsora i wtedy o objęcie kierownictwa ekspedycji poproszono słynnego brytyjskiego himalaistę, prawdziwego weterana działalności na Everestie, Erika Shiptona. Jego kierownictwo pozwoliło przekonać magazyn The Times do sponsorowania wyprawy. W Delhi Shipton na prośbę nowozelandzkiego Alpine Clubu dołączył do ekspedycji dwóch Nowozelandczyków. W sumie było ich czterech, ale że Shipton zgodził się tylko na dwóch, to zespół, który wcześniej działał w Himalajach Garhwalu, musiał ustalić między sobą, kto będzie mógł wyruszyć z Erikiem pod Everest i w końcu po licznych dyskusjach ustalono, że szansę wspinania dostanie Ed Hillary i Earl Redford. Zachodnim alpinistom towarzyszyło także 12 szerpów, którym przewodził legendarny Ang Tarkai. Szerpa, który od 20 lat uczestniczył w himalajskich ekspedycjach, a drugim sirdarem lub jego zastępcą został Pasang Dawa. Kierownik wyprawy cenił duży zapał 32-letniego Hillarego. Postanowił wybrać go i wraz z nim podejść na grań łączącą Pumori z Kalapatar, skąd mogli przyjrzeć się zdecydowanie lepiej lodowcowi Kumbu i kotłowi zachodniemu. Podejście było długie i wyczerpujące. Wraz z uzyskiwaną wysokością oddech stawał się coraz cięższy, jednak ich oczom ukazywał się coraz bardziej rozległy widok na zachodni kocioł i potężne zbocza i szczyt Everestu. Do rozstrzygnięcia były dwa problemy. Pierwszy polegał na sprawdzenie, czy z kotła zachodniego istnieje szansa wytyczenia drogi na przełęcz południową łączącą Everest z Lhotse oraz czy możliwe jest znalezienie bezpiecznego przejścia przez lodowiec Kumbu do kotła zachodniego. Kiedy wspólnie przyglądali się majestatycznym ośmiotysięcznikom, nagle Shipton powiedział: "Tam jest droga!" Wspólnie dostrzegli, że owszem, przejście istnieje, jednak jest niezwykle trudne. Z taką informacją mieli powrócić do kraju, wywołując spore poruszenie i mobilizację, aby zdążyć zorganizować ekspedycję i powrócić rok później w pełni gotowości. W tym samym czasie inni uczestnicy badali lodowiec Kumbu, szukając drogi przejścia. 2 października dołączyli do nich Shipton i Hillary. Mężczyźni momentami brnęli w śniegu sięgającym po pas, pokonywali szczeliny, błądzili i kluczyli między skalnymi turniami i ścianami, co jakiś czas natrafiając na ślepe uliczki. Pod koniec października, kiedy wyprawa dobiegała końca, udało im się dotrzeć do krawędzi kotła zachodniego. Wtedy kierownik postanowił podjąć ostatnią próbę, jednak sprzeciwił się temu Ang Tarkai i Pasang. Uznali, że ryzyko jest zbyt duże, aby wspinać się tam z ciężkimi ładunkami. Kierownik doszedł więc do wniosku, że cele ekspedycji w sumie zostały już osiągnięte, zarówno odnalezione zostało przejście przez lodowiec Kumbu, jak i możliwe jest dotarcie na przełęcz południową. Kiedy Brytyjczycy złożyli prośbę o pozwolenie na wspinaczkę w 1952 roku, Ministerstwo Nepalu odpowiedziało, że termin ten jest już zajęty. Okazało się, że Szwajcarzy mieli dokładnie taki sam plan i ubiegli alpinistów z Wysp Brytyjskich i złożyli pozwolenie przed nimi. Nie pozostało więc nic innego, jak przygotować się na kolejny sezon i podjąć próbę wejścia na szczyt w 1953 roku, po cichu licząc przy tym, że Szwajcarom powinie się noga i nie odniosą sukcesu. I trzeba zwrócić tutaj szczególną uwagę na godną podziwu postawę Shiptona, który po powrocie z Himalajów udał się do Genewy, gdzie podzielił się ze Szwajcarami swoimi spostrzeżeniami na temat drogi przez lodowiec Kumbu. A ta wiedza dla nich była nieoceniona. A co robili Brytyjczycy w czasie, gdy na Everestie działali Szwajcarzy? Postanowili wykorzystać dodatkowy rok na zorganizowanie ekspedycji przygotowawczej, podczas której miano przetestować aparaturę tlenową oraz wyłonić ostateczny skład everestowskiej wyprawy. Poligonem doświadczalnym dla uczestników wyprawy Shiptona zostało Cho Oyu, wciąż dziewiczy ośmiotysięcznik, który był idealnym miejscem do sprawdzenia zespołu. Niestety podczas tej ekspedycji dużo rzeczy poszło zupełnie nie tak i zakończyła się ona porażką, a szczyt nie został zdobyty. Z kolei Raymond Lambert oraz Tenzing Norgay ze szwajcarskiej wyprawy dotarli bardzo wysoko, jednak szczytu Everestu nie zdobyli. Zawrócili na wysokości około 8500 metrów. Ta informacja zelektryzowała Brytyjczyków. Plany szybko zaczęły nabierać realnych kształtów. Niespodziewanie Komitet Himalajski na kierownika wybrał niedoświadczonego Erika Shiptona, który miał wsparcie wielu wybitnych alpinistów, a mniej znanego w środowisku 42-letniego pułkownika Johna Hunta. Armia wysłała go do Indii w 1931 roku i podczas tego okresu wspinał się często w tamtym regionie. W 1936 roku chciał on nawet dołączyć do wyprawy Shiptona na Everest, ale lekarz wykrył wtedy u niego wykluczającą go wadę serca. Później okazało się, że diagnoza była błędna i mógł on się dalej wspinać. Podobno na decyzję komitetu co do odsunięcia Shiptona od ekspedycji wpływ miała książka, którą Erik wydał kilka lat wcześniej. Napisał w niej, że wiele osób jest zwolennikami, by taka góra jak Everest nigdy nie została zdobyta. I on w sumie to podziela ten pogląd. No i przyznacie, że to było dość dziwne stwierdzenie jak na kierownika, któremu miało zostać powierzone najważniejsze przedsięwzięcie w historii brytyjskiego himalaizmu. Oczywiście dużą rolę odegrała także nieudana wyprawa na Czooju, która osłabiła pozycję Erika w środowisku. Bourdillon na wieść o odsunięciu Shiptona ogłosił, że on rezygnuje z udziału w ekspedycji, a swoje oburzenie wyraził także Edmund Hillary. Jednak po liście Shiptona Tom zgodził się wziąć udział w wyprawie. Ekspedycja z 1953 roku miała duży budżet i jeden cel – zebrać najlepszych himalajstów i zrobić wszystko co możliwe, aby zdobyć Everest. W kolejnym roku szansę mieli dostać Francuzi i istniało duże zagrożenie, że to ostatnia szansa, aby Everest został jako pierwszy zdobyty przez brytyjską ekspedycję. Liderami sportowymi wyprawy na Everest zostali 29-letni Thomas Duncan Bourdillon, który odpowiadał także za aparaturę tlenową o obiegu zamkniętym, którą skonstruował wraz ze swoim ojcem. I podczas tamtej wyprawy używano zarówno aparatury tlenowej o obiegu zamkniętym, jak i otwartym. Czym tak właściwie różniły się one od siebie? Ta o obiegu zamkniętym była wzorowana na aparatach stworzonych dla górników i strażaków. Polegała ona na oddychaniu niemal 100% tlenem. Wydychane przez alpinistę powietrze przechodziło przez filtr z wapna sodowanego i ponownie było wykorzystywane. Takie rozwiązanie na początku lat 50. uznawane było za najlepsze. Niestety problem, jaki wiązał się z tą aparaturą, to jej awaryjność na dużych wysokościach oraz waga. Cały zestaw z dwoma butlami ważył ponad 21 kg. Brytyjczycy na Everestie dysponowali 8 zestawami tego typu, z kolei aparatura z układem otwartym ważyła z 3 butlami mniej, bo 18,5 kg, nie zawierała wapna sodowanego i była to konstrukcja mniej skomplikowana, a przez to mniej awaryjna. Himalaista wdychał powietrze z dodatkiem tlenu, a wydech trafiał do atmosfery. 3 butle gromadziły 2400 litrów tlenu i szybkość podawania tlenu mogła być regulowana. Wspinacze mogli wybrać przepływ tlenu wynoszący 2 lub 4 litry na minutę, 2,5 lub 5 oraz maksymalnie 3 litry lub 6 litrów na minutę. Kiedy butla była pusta, alpinista odłączał od niej aparaturę, wyrzucał ją na zbocze góry i podłączał kolejną butlę. I w tych aparatach używano maski lotniczej typu H. Za ten sprzęt na wyprawie odpowiadał Griffith Pugh. Na stanie wyprawa miała 12 tego typu zestawów. Były też takie zestawy treningowe oraz takie specjalne zestawy do snu. Czy korzystanie z tego typu aparatu było trudne? Tak opisał to brytyjski magazyn The Engineer. Użytkownik musi jedynie założyć maskę i przekręcić zawór regulacyjny do pozycji włączony. Tlen pod wysokim ciśnieniem jest następnie redukowany do normalnego ciśnienia i przechodzi przez elastyczną gumową rurkę do podwójnego zespołu kolektora. Mam nadzieję, że trochę lepiej rozumiecie już różnicę pomiędzy tymi dwoma zestawami. Rozwój aparatury tlenowej opisałem w oddzielnym materiale, do którego zostawię link w opisie. Wyprawa korzystała także z aparatury tlenowej do snu, która była lżejsza od tych wyżej wymienionych i w dużej mierze dzięki wykorzystaniu właśnie jej himalaiści uniknęli poważnych odmrożeń podczas tej ekspedycji. Wróćmy jednak do liderów sportowych brytyjskiej wyprawy. Kolejnym z nich był doświadczony 40-letni Alfred Gregory, wspinający się głównie na Wyspach Brytyjskich. Swoją przydatność także na dużych wysokościach udowodnił podczas wyprawy Shiptona na Cho'oyu. Najmłodszy uczestnik, zdolny 24-letni alpinista George Bent, niesprawdzony jednak na dużych wysokościach. 35-letni, niezwykle doświadczony alpinista Wilfred Noyce sukcesy odnosił zarówno w Alpach, jak i Himalajach Garhwalu. Znany był ze swojej szybkości i wytrzymałości. Bardzo mocny punkt zespołu. 34-letni Charles Evans doświadczenie zbierał głównie w Alpach oraz później podczas wyprawy w Sikkimie i Himalajach. Był chirurgiem. Na wyprawie pełnił także funkcję zastępcy kierownika. 28-letni alpinista Mike Westmacott. Do grupy ponownie dołączyli dwaj Nowozelandczycy. 34-letni Edmund Hillary oraz 29-letni George Lowe. Obaj mieli duże doświadczenie ze wspinaczki w Alpach Australijskich, a także wspinali się w 1951 roku na ponad 7000 szczyt Kametu. Został doświadczony 39-letni Tenzing Norgay. Najstarszym z Sherpów był 46-letni Dawa Tondup, który już od 20 lat brał udział w brytyjskich wyprawach, m.in. na Everest, ale także brał udział w wyprawie niemieckiej na Nanga Parbat oraz amerykańskiej na K2 z 1939 roku. Karawana wyruszyła 10 marca z Katmandu. W dwóch grupach po 150 i 200 tragarzy przewodził jej Charlie Weil. Baza aklimatyzacyjna stanęła w Tengboche już 26 marca na wysokości ponad 4000 metrów. Hunt chciał przeszkolić wszystkich uczestników z obsługi aparatów tlenowych, jeszcze zanim ci dotrą w rejon Everestu. Podzielono ich na trzy zespoły, które wspinały się na okoliczne góry, przy okazji testując sprzęt i zdobywając aklimatyzację, a tylko jeden z tych zespołów prowadzony przez Evansa szkolił się z aparatury typu zamkniętego. Następnie cała ekspedycja udała się już pod Everest. W drugiej połowie kwietnia dużą pracę przy zakładaniu obozów wykonali Nowozelandczycy. Początkowo podczas przechodzenia przez lodowiec Kumbu korzystano z drabin oraz drewnianych kładek z drzewa przyniesionego z okolicznych lasów. Jednak później tego drewna było już tak dużo, że drabiny zaczęto przenosić je wyżej i tam ubezpieczać drogę do obozu trzeciego. Co ważne, po drodze do obozu czwartego Brytyjczycy odnaleźli pozostałości obozu Szwajcarów, w którym natrafili na takie skarby jak szwajcarskie sery, pemikan, czyli suszone mięso, czekoladę, dżemy oraz wiele innych smakołyków. Hillary i Norgay po raz pierwszy stworzyli duet dopiero 26 kwietnia. Tamtego dnia podczas powrotu do bazy Edmund, przeskakując nad niewielką szczeliną, wylądował na lodowym stopniu, który zawalił się pod jego ciężarem. Nowozelandczyk runął w dół i tylko przytomność umysłu i refleks Tenzinga, który asekurował kolegę, uratowały go i utrzymał go na linie. No i jemu po tym incydencie zawdzięczał tak naprawdę życie. Później Hillary i Hunt, opisując Sherpę, często określali go mianem mistrza asekuracji i prawdopodobnie ten pseudonim Norgay zawdzięcza właśnie tamtej sytuacji. 2 maja Bourdillon, Evans i Hunt weszli w ścianę Lhotse, poszukując odpowiedniej drogi. Do tego momentu do obozu trzeciego głównie Sherpowie przynieśli aż 90 ładunków po 18 kg. Następnego dnia wraz z innymi uczestnikami założyli obóz piąty na wysokości 6700 metrów. Na tym etapie wyprawy widać było, że Tom i Charles stanowili naprawdę zgrany duet, byli jednymi z liderów ekspedycji. 3 maja to właśnie oni wraz z pomocą Warda i Waliego rozpoczęli poręczowanie dalszej drogi, aby 4 maja założyć obóz szósty na wysokości 7000 metrów. Już 5 maja Bourdillon i Evans ponownie ruszyli w górę, docierając na wysokość 7200 metrów. Pośród działających himalaistów wyłonili się kolejni liderzy. Hillary i Norgay imponowali swoją prędkością. Niektórzy Anglicy żartowali nawet, że Tenzing ma chyba 3 płuca. John Hunt wyznaczył George'a Lowa na kierownika działań przetrawersowania lodowej flanki Lhotse, co było niezwykle ważnym i trudnym zadaniem. 7 maja kierownik zwołał zebranie, aby przedstawić plan ataku na szczyt. W połowie miesiąca miał zostać założony obóz na przełęczy południowej, który umożliwiał atak na wierzchołek. Dwa zespoły w odstępie jednego dnia miały ruszyć na szczyt Everestu. W bazie panowało wielkie napięcie. Himalaiści oczekiwali na decyzję kierownika, kto jako pierwszy dostanie szansę wejścia na najwyższą górę świata. A kto znajdzie się w drugim zespole? W końcu John oznajmił swoje ustalenia. Pierwszy zespół, Bourdillon Evans. Korzystać będą z aparatów tlenowych o układzie zamkniętym. Zespół drugi, Norgay i Hillary. Oni z kolei mieli używać aparatów w obiegu otwartym. Niektórzy poczuli ulgę, jednak w Tenzingu narastał gniew. Każdy na wyprawie wiedział, że był najmocniejszy. Dlaczego więc przesunęli go do drugiego zespołu? Ze względów politycznych? Powiedział otwarcie Huntowi, że jego zdaniem w pierwszym zespole powinien znaleźć się Nepalczyk. Ale decyzja została już podjęta. I przez dziesiątki lat będzie budziła wielkie kontrowersje. Szczególnie niepocieszony był George Lowe, także mocny Nowozelandczyk. Po latach domysłów i spekulacji pojawiły się sugestie, że Hunt celowo rozdzielił Lowa i Hillarego, aby nie stworzyć sytuacji, w jakiej sukces brytyjskiej ekspedycji będzie przedstawiany jako osiągnięcie Nowozelandczyków. Natomiast postać Norgaya sprawiała, że odbiór był zupełnie inny. Wyprawa wprowadziła na Everest przedstawiciela wspólnoty brytyjskiej oraz przedstawiciela Nepalu. Pierwszy zespół miał ruszyć na szczyt z przełęczy południowej, a więc miejsca, skąd także obecnie himalaiści rozpoczynają swój atak. Minimalnym celem Charlesa i Toma było wejście na wierzchołek południowy. Maksymalnym dotarcie jak najdalej, a najlepiej wejście na szczyt. Jeśli atak by się nie powiódł, Hunt i Gregory oraz kilku najlepszych szerpów miało za zadanie w tym samym czasie przenieść obóz szturmowy kilkaset metrów wyżej, aby zwiększyć szanse Hillarego i Norgaya. Uważano, że aparatura o układzie zamkniętym, pomimo większej wagi, pozwala na dużo szybsze poruszanie się dzięki wdychaniu 100% tlenu. I przed ekspedycją nie było to tak jasne, jednak dzięki porównaniu tempa himalaistów podczas działania w ścianie Lhotse wyciągnięto właśnie takie wnioski. Charles i Tom świetnie się zgrali i byli jednymi z najsilniejszych wspinaczy na wyprawie. Poza tym posiadali jeszcze jedną zaletę, która mogła przekonać kierownika, aby to właśnie ich jako pierwszych wysłać na Everest. Ta dwójka najlepiej potrafiła posługiwać się dość skomplikowaną i awaryjną aparaturą o układzie zamkniętym. John Hunt uważał, że mniej wydajny układ otwarty nie pozwoli na pokonanie aż 900 metrów przewyższenia, jaki dzielił ich od szczytu, więc dla Edmunda i Tenzinga obóz planowano przenieść jak najwyżej. I pewnie teraz zastanawiacie się, czy ktoś inny mógł zastąpić w tym duecie Charlesa albo Toma. Niestety nie, ponieważ pełne szkolenie i trening z posługiwania się aparaturą o układzie zamkniętym przeszli oprócz tej dwójki tylko Mike Westmacott oraz George Bent, a byli to najmłodsi uczestnicy, którzy jak się okazało źle znosili dużą wysokość, a ta umiejętność w przypadku najwyższej góry świata jest czynnikiem kluczowym pośród tak wyrównanej stawki. 21 maja z obozu 7 na wysokości 7300 metrów miała ruszyć duża grupa wspinaczy, której celem było przetrawersowanie ściany i dotarcie do żebra Genewczyków, a następnie wejście na przełęcz południową. Jednak tamtego dnia szerpowie narzekali na problemy ze zdrowiem i ostatecznie tylko Noyce z jednym szerpą Annulu ruszyli w górę. Podczas wejścia wspomagali się butlami z tlenem, po drodze założyli trochę poręczówek i ten duet dotarł bez większych problemów na przełęcz. Kiedy Tenzing Norgay dowiedział się o niedyspozycji swoich kolegów, a tak naprawdę w pewnym sensie podwładnych, natychmiast wraz z Hillarym podszedł do ich obozu. Na miejscu od razu zorientował się w sytuacji. Nikt tak naprawdę nie chorował, a Nepalczycy byli po prostu przestraszeni. Dopiero informacja o sukcesie Noyce'a i Annulu oraz po długiej rozmowie z Tenzingiem wielu szerpów zgodziło się wnieść ekwipunek na przełęcz. 24 maja wszystko było gotowe. Do obozu 8 dotarł Hunt, Bourdillon, Evans oraz dwaj szerpowie, Da Nam Gyala oraz Ang Tenzing. 25 maja, mimo korzystania z aparatury tlenowej nawet w namiotach, zmęczeni alpiniści nie byli w stanie pójść w górę. Potrzebowali jeszcze trochę odpoczynku. Z kolei dwaj szerpowie, dla których nie starczyło aparatów tlenowych, byli w jeszcze gorszym stanie. Mimo to następnego ranka Hunt i Dana Mgyala ruszyli jako pierwsi w górę, aby założyć obóz 9 na wypadek, gdyby pierwszy atak się nie powiódł. I co ciekawe, oni mieli iść w trójkę wraz z Ang Tenzingiem, a kiedy ten okazało się, że nie jest w stanie w ogóle podchodzić do góry, no to John i Da musieli podzielić na siebie jego sprzęt, więc zamiast 20 kg musieli wnieść 30 kg ekwipunku. Zaraz za nimi około godziny 7.30 wyszli Charles i Tom, którzy poświęcili trochę czasu na naprawę aparatury Evansa. Udało się ją jedynie częściowo naprawić i początkowo mieli naprawdę świetne tempo. Pokonywali nawet 200 metrów na godzinę, minęli dość szybko Johna i wspinali się w kierunku spiętrzającej się grani. Z kolei kierownik wraz z Sherpą założyli obóz 9 na wysokości około 8330 metrów, po czym wyczerpani zaczęli zejście. I byli oni tak w tragicznym stanie, że na pomoc wyszedł im Edmund Hillary i Tenzing Norgay, którzy właśnie powrócili do obozu 8, aby przygotowywać się do swojego ataku na szczyt. Około godziny 9 rano Tom i Charles znajdowali się na wysokości powyżej 8300 metrów, czuli się dobrze i wierzyli, że są w stanie zdobyć Everest. Niestety, im bardziej posuwali się w górę, tym ich tempo zaczęło wyraźnie spadać. Głównym winowajcą takiego stanu rzeczy był świeży śnieg zalegający na grani. Mocno spowalniał podejście i wymagał większej koncentracji i ostrożności przy stawianiu kroków. Po godzinie 10 dotarli na małe wypłaszczenie, gdzie postanowili chwilę odpocząć. Spróbowali ugasić pragnienie, jednak okazało się, że zawartość termosu była już zamarznięta, więc po prostu wyrzucili te termosy, aby ich nie dźwigać. Znajdowali się na wysokości około 8,5 tysiąca metrów. Prawdopodobnie właśnie do tamtego miejsca najwyżej dotarła szwajcarska ekspedycja, a przynajmniej tak im mówił Tenzing Norgay. I tutaj ważna uwaga. Pojemniki z wapnem sodowanym, które w układzie zamkniętym stanowiły filtr pochłaniający wydychany dwutlenek węgla, wystarczały na 3,5 godziny wspinaczki, po czym musiały zostać wymienione. Obaj mieli tylko po jednym zapasowym takim pojemniku i pojawił się wtedy dylemat. Czy wymienić pojemnik teraz, w łatwym terenie, osłoniętym od wiatru, skracając sobie możliwość użycia tlenu o kilkadziesiąt minut, no bo wspinali się dopiero 2,5 godziny, więc teoretycznie to wapno jeszcze powinno działać przez około godzinę, czy wspinać się dalej, a zmianę filtrów zrobić później na stromej grani, zmagając się z podmuchami wiatru. Doszli oni do wniosku, że lepiej nie czekać z wymianą. Szybko okazało się, że problemy Evansa powróciły, jego aparatura ponownie zaczęła szwankować i mogło to być spowodowane faktem, że założenie świeżego, zimnego pojemnika do aparatury zwiększyło ryzyko zamarznięcia części urządzenia i pojemnik nie filtrował właściwie dwutlenku węgla. Pomimo to Evans postanowił wspinać się dalej, ale ich tempo spadło jeszcze wyraźniej. Ułożenie skał umożliwiało im wygodne chwyty, jednak sprawiały one wrażenie kruchych. O godzinie 13 zmęczeni wspinacze dotarli na południowy wierzchołek i znajdowali się wtedy zaledwie 100 metrów od przejścia do historii. Jako pierwsi mogli zobaczyć szczyt Everestu z tak bliska i tak dokładnie prześledzić ostatnie fragmenty drogi. Widok ten nie budził jednak entuzjazmu. Skalno-śnieżna grań była ostra i wąska, a potężne nawisy śnieżne opadały w stronę wschodnią, ale także sam obraz szczytu budził respekt. Czekało ich 100 metrów w pionie i około 800 metrów do pokonania. Tlenu w butlach mieli na około 2-3 godziny, na tyle lub niewiele krócej oceniali także potrzebny czas na dotarcie na szczyt. W najlepszym więc razie tlenu starczyłoby na wejście na wierzchołek, a w najgorszym razie jeszcze zanim weszliby na szczyt główny, mogłoby go zabraknąć. Polecenia Hunta były jasne i w panujących wówczas warunkach mieli oni zawrócić. Większość źródeł podaje, że obaj wyczerpani himalaiści zgodnie uznali, że jedyną możliwością jest zejście. Jednak niektóre źródła, m.in. Stephen Venables, podają, że Tom Bourdillon rozważał samotne wejście na szczyt. Jednak ostatecznie postanowił zawrócić wraz z Evansem. Zrobili wtedy jeszcze kilka zdjęć i pokonani rozpoczęli niechętnie zejście. Tom spróbował jeszcze naprawić aparaturę Evansa, a gdy to się nie powiodło, postanowił przerobić ją na układ otwarty, ale i to nie przyniosło spodziewanych rezultatów. Wielu jako pewnik przyjmuje, że gdyby poszli dalej, to nie mieliby żadnych szans, aby przeżyć powrót do obozu. Czy gdyby Tom Bourdillon ruszył sam w kierunku Everestu, miałby szansę go zdobyć? Jak wyglądały dalsze trudności drogi? Oczywiście grań była ostra i wymagająca, jednak dla świetnego przecież technicznie alpinisty, jakim niewątpliwie był Tom, tylko jeden fragment mógłby stanowić problem. Miejsce znane później jako stopień Hilarego. Było ono 12-metrowym skalnym progiem o nachyleniu około 50 stopni i Edmund Hillary, związany liną z samym mistrzem asekuracji, niemal nadludzkim wysiłkiem wspiął się na jego szczyt i padł wyczerpany, potrzebując kilku minut na dojście do siebie. I Hunt podczas tej wyprawy taki stan fizyczny często określał zdechłą foką, więc Edmund właśnie po pokonaniu przez kilka minut leżał jako taka zdechła foka. Czy Tom bez asekuracji też by był w stanie tego dokonać? Nigdy już tego się nie dowiemy. Wiadomo jednak, że w tamtym czasie żaden człowiek samotnie nie zdobył żadnego ośmiotysięcznika, a nikt nie wiedział, jak zareagują ich organizmy, gdy zabraknie im tlenu w butli na niemal 9000 metrów. Tom Bourdillon i Charles Evans z obozu na szczyt musieli pokonać prawie 900 metrów przewyższenia. Z kolei Edmund i Tenzing, którzy 3 dni później zdobyli szczyt, wyruszyli z obozu 9 i musieli pokonać mniej niż 600 metrów. Pierwszy zespół powrócił na przełęcz około godziny 17, a więc cały atak zajął im niecałe 10 godzin. Podczas zejścia wyczerpani alpiniści poślizgnęli się i runęli w dół. Uratowała ich wtedy przytomność umysłu i refleks Toma. Mężczyzna momentalnie odwrócił się na brzuch i docisnął swoim ciałem wbity w śnieg czekan, który wyhamował ich upadek. Brytyjski duet nie wykorzystał swojej szansy. Tymczasem 3 dni później 2 świetnych himalaistów, ale nie jakoś bardzo znanych na świecie, przeszła do historii. A ten wyczyn odmienił ich życie na zawsze. Z dnia na dzień niemal każdy człowiek na Ziemi zaczął rozpoznawać twarze tych dwóch mężczyzn. Jednak to, co 26 maja mogło wydawać się nierealne, stało się rzeczywistością już 5 tygodni później. Właśnie wtedy, po drugiej stronie Himalajów, działała niemiecka ekspedycja zmierzająca na Nanga Parbat. 3 lipca Hermann Bull samotnie ruszył na szczyt Dziewiczej Góry. Do pokonania miał więcej niż Tom i Charles i ponad 2 razy więcej niż Hillary i Norgay. Obóz, z którego startował Austriak, znajdował się na wysokości 6900 metrów, a szczyt był odległy ponad 1200 metrów w pionie. Hermann samotnie zdobył wierzchołek i krańcowo wyczerpany powrócił do namiotu. Tom i Charles do namiotu wrócili po około 10 godzinach od wyjścia, z kolei Bullowi całość zajęła około 41 godzin. Oczywiście warunki na obu górach są zupełnie inne. Wysokość Everestu jest zdecydowanie większa, a Austriak wspomagał się tabletkami pervitinu, zawierającymi pobudzającą organizm metamfetaminę. Czy Tom i Charles mogliby osiągnąć sukces i przeżyć zejście? Jest to pytanie, na które nie poznamy odpowiedzi, jednak przypadek Hermana Bulla, ale także wiele innych niezwykłych osiągnięć solowych, np. wejście Messnera, Kukuczki, Wielickiego, mogą świadczyć o tym, że nie powinno się jednoznacznie przekreślać losu Toma Bourdillona, który w swojej gorączce szczytowej ruszyłby na wierzchołek. Oczywiście problematycznym wsparciem dla Toma z pewnością była wykorzystywana przez niego aparatura tlenowa, ponieważ obieg zamknięty dodawał więcej energii, jednak szok, jaki organizm doświadczał, gdy nagle tego tlenu zabrakło, mógł dla alpinistów zakończyć się tragedią. I upadek tego duetu w okolicach przełęczy podczas zejścia właśnie tym mógł być spowodowany. Podobno zdarzyły się przypadki, że zmęczeni himalaiści, którzy działali właśnie z tymi aparaturami tlenowymi, kiedy nagle tlenu zabrakło, mdleli, a na tych wysokościach było to niezwykle niebezpieczne. Co ciekawe, istnieją spekulacje, że Hunt doskonale wiedział o tym, iż Tom i Charles nie zdobędą szczytu, ale chciał dzięki ich atakowi sprawdzić, jak wygląda ostatni fragment drogi na Everest, aby najsilniejszy duet miał jak najwięcej informacji i przetartą już drogę. Taką wersję przedstawił Walt Unsworth i znał ją także John Hunt, kiedy w 1991 roku w czasie telewizyjnego wywiadu pośrednio przychylił się do tej wersji, mówiąc: "Nie mówiłem im tego, ale uważałem, że uda się drugi atak, a pierwszy miał być raczej rozpoznaniem. Choć gdyby odniósł sukces, to też dobrze." Nie wiemy jednak na pewno, czy tak właśnie było, czy może Hunt, znając tą wersję, postanowił się z nią zgodzić. Faktem jest, że jego wielkim autorytetem był Edward Norton, który dwukrotnie wspinał się na Everest z George'em Mallorym. Edward przekonywał Hunta, aby obóz szturmowy ustawić jak najwyżej. Taki punkt widzenia dobrze wpisywał się w decyzję Johna o wyniesieniu obozu dla Edmunda i Tenzinga, niewątpliwie najsilniejszego duetu podczas tej wyprawy. W swojej książce spisanej bezpośrednio po wyprawie Hunt pisze: "Z aparatami o otwartym obiegu nie można było właściwie spodziewać się dotarcia na szczyt, nie zakładając jeszcze jednego obozu. A więc w pierwszym ataku musiał wziąć udział zespół korzystający z układu zamkniętego. To przeświadczenie pozwala też zrozumieć, dlaczego Hunt z taką zawziętością walczył o jak najwyższe ustawienie obozu 9, co uczynił w końcu wraz z Danem Guyem, ryzykując życie, i gdyby nie reakcja i pomoc Edmunda Hillarego i Tenzinga Norgaya, mogłoby to dla Hunta skończyć się tragedią. I wiele lat po tej ekspedycji Michael Ward, czyli lekarz, który był na tej wyprawie, dość krytycznie zaczął wypowiadać się na temat Johna Hunta, który, jak wspominałem, w Wielkiej Brytanii był wręcz wielbiony za to osiągnięcie. I Ward uważał, że Hunt popełnił sporo błędów podczas tej ekspedycji i uważał, że ekspedycja pod kierownictwem każdego innego, w miarę dobrego kierownika osiągnęłaby sukces, bo po prostu już nadszedł taki czas, że Everest już był tak dobrze poznany. Wcześniejsza wyprawa szwajcarska, jeszcze wcześniejsza brytyjska tak dobrze znały drogę, technologia poszła już tak do przodu, doświadczenie szerpów i himalajstw było już tak duże, że po prostu następnym krokiem było już tylko zdobycie szczytu i tak naprawdę od lat 20. każda kolejna wyprawa na Everest działała i bazowała na doświadczeniu poprzedniej ekspedycji i tak Anglicy wspomagali się doświadczeniem Szwajcarów, tak samo Szwajcarzy wspomagali się doświadczeniem Brytyjczyków z 1951 roku. Niestety o Tomie Bourdillonie historia zapomniała. Mężczyzna już nigdy nie wrócił na Everest, ani na żaden inny ośmiotysięcznik. 3 lata po tej ekspedycji, w 1956 roku, działał w Alpach Berneńskich. 29 lipca zginął wraz ze swoim partnerem Richardem Vineyem podczas wspinaczki na Jägerhorn. Pewnie wielu z Was w tym materiale po raz pierwszy usłyszała o Tomie. Himalaiście, który jako pierwszy wszedł na wierzchołek południowy Everestu i był jednym z ojców późniejszych sukcesów wybitnych brytyjskich alpinistów. Czy gdyby 26 maja nazwisko Toma Bourdillona zapisało się złotymi zgłoskami w historii eksploracji gór wysokich, jego życie odmieniłoby się całkowicie? Tego również nigdy się już nie dowiemy. Dlaczego największym pechowcem określam tylko Toma, a nie Charlesa? Bo po pierwsze, podczas ataku na szczyt był on bardziej wyczerpany przez jego problemy z aparaturą i miał on mniejsze szanse na zdobycie Everestu. Po drugie, z Charlesem Evansem historia obeszła się zdecydowanie łagodniej i jego nazwisko jest dobrze znane wszystkim fanom historii eksploracji gór najwyższych. Sukces Hillarego i Norgaya w pewnym sensie był także sukcesem Evansa, gdyż to on pełnił funkcję zastępcy kierownika ekspedycji, a 2 lata później, już na czele brytyjskiej wyprawy, poprowadził ją na szczyt Kanchenjungi, przechodząc do historii jako kierownik, który zdobył po raz pierwszy ten ośmiotysięcznik. Następnie jego życie ustatkowało się. Został dyrektorem uniwersytetu, dożył spokojnej starości i zmarł w wieku 77 lat w 1995 roku. Niemal 40 lat później niż jego partner z Everestu. W dzisiejszym materiale nie opisałem dokładnie przebiegu całej ekspedycji, ponieważ chciałem skupić się na postaci Toma Bourdillona oraz na pierwszym nieudanym ataku na Everest podczas tamtej ekspedycji, Pragnąłem opowiedzieć Wam także o decydującym momencie, jakim był wybór zespołu szczytowego i o prawdziwych przyczynach właśnie takiej decyzji. Całą historię pierwszej ekspedycji, która dzielnie zdobyła Everest, opiszę dokładniej w osobnym materiale, skupiając się na przebiegu jej postępów niemal dzień po dniu. Czasami czytając niektóre opisy wyprawy Hunta na najwyższy szczyt, po prostu uderzyło mnie marginalizowanie roli niektórych himalajstów, takich jak właśnie Tom Bourdillon, który brał udział zarówno w rekonesansie Everestu w 1951 roku, ekspedycji na Cho'oyu oraz ekspedycji na Everest w 1953 roku. Tak Toma Bourdillona w artykule dla Alpine Journal opisał jego przyjaciel i partner w górach Hamish Nicol. Nie tracił panowania nad sobą, był cierpliwy i troskliwy dla innych, jednak niezmiernie silny i zdeterminowany. Zawodu był fizykiem naukowym, ale interesowały go różne rzeczy i uwielbiał kłócić się z Dickiem Vineyem o politykę, filozofię, astronomię czy po prostu o pogodę. Był wrażliwym człowiekiem, rodzinnym, wielbił swoją żonę Jennifer i dwoje dzieci. To wszystko na dzisiaj. Jeśli materiał Wam się spodobał i dowiedzieliście się czegoś nowego o tej ekspedycji, to będę wdzięczny za udostępnienie materiału, zostawienie łapki w górę czy subskrybowanie kanału. Bardzo Wam za to dziękuję. I ta wyprawa często przedstawiana jest tak, że Edmund Hillary i Tenzing Norgay ruszyli w jakimś heroicznym ataku na szczyt ostatniej szansy, a tak naprawdę było to dość zaplanowane i praktycznie spodziewane, że to oni, a nie pierwszy zespół będzie miał szansę, prawdziwą szansę wejścia na wierzchołek. To wszystko na dzisiaj. Jeśli macie jakieś pytania, to zostawcie je w komentarzach. Ja postaram się odpowiedzieć. Widzimy się na szlaku oraz w kolejnym materiale. Cześć!